Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Już od rana czekał na Katarzynę Bellingham pan Włodzimierz. Pan, który jest, możemy powiedzieć, skoro mieliśmy już słynnego hodowcę papryk, pana Tomka, to pan Włodzimierz jest słynnym hodowcą kaktusów.
Myślę, że można na pewno powiedzieć, że pan jest słynnym hodowcą kaktusów. No szkoda, że nie możemy tego pokazać państwu, ale mamy zdjęcie.
Kaktus dorodny.
Niesamowitego kaktusa i świetny opis. No niestety ja przyszłam dopiero na 11 do radia, więc przegapiłam pana, ale szkoda. Dlatego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za zdjęcie i opis. Naprawdę
fascynujące. A w tym opisie, to do opisu się możemy odwołać, bo to zawsze.
Tak, drodzy państwo, kaktus ma aż 9 lat, czyli to już wspaniała rzecz, że ktoś przez tyle lat potrafi uprawiać roślinę w domu, kaktus. Wiadomo, że w domach rośliny to jest troszkę trudniej uprawiać niż w ogrodzie, bo trzeba się nimi troszkę bardziej zajmować. Chociaż kaktusy faktycznie może niby nie potrzebują takiej opieki, dlatego, bo no nie trzeba ich tak podlewać. Ale tutaj mamy podpowiedź, że pan podlewa raz w tygodniu zimą z pokrzywą. Rozumiem, że to jest jakiś pewnie nawóz, gnojówka z pokrzywy, to chyba nie jest jakiś napar. No nie wiem, to ciekawe by było usłyszeć, prawda, czy dokładnie jak pan tutaj się zajmuje tym kaktusem.
Ja piję też czasami pokrzywę, ale takich kolców nie mam. No, ale też nie mam 9 lat.
To jest, to jak to państwu opisać? Świetnie tutaj już w sumie mamy ten opis, może ja tutaj się tym posłużę. Ten kaktus ma 15 ramion. Najdłuższe ramię ma aż 45 centymetrów. Pozostałe 30 centymetrów. No coś niesamowitego. On jest bardziej taki płożący na boki niż do góry idący, więc dlatego też nie zajmuje tak strasznie dużo miejsca na parapecie, ale stoi na parapecie. No jest niesamowity. Taki zestaw zielonych kiełbas. Takich, prawda? No nie wiem, jak to opisać.
Kolczastych ogórków.
Tak, wygląda trochę jak pająk, to prawda, trochę wygląda jak pająk, no ale no, chyba pająki, żaden pająk nie ma aż tyle nóg czy ramion, jak tutaj pan opisał,
pająk
profesjonalnie.
Pająk, o ile dobrze pamiętam, ale może nieźle
oczy?
Pamiętam.
Oczy?
Nie, nóg, o, ramion, pająk 8.
Osiem. Myślałam, że pająk ma oczy. Tak, ale tutaj też są takie,
Oktopus
niektóre pędy
8.
Wyglądają troszeczkę jak oczy, proszę, niech pan zobaczy, panie
to
Tomaszu.
Prawda.
Naprawdę imponujące zwierzę, że tak powiem, z tego kaktusa i życzymy, żeby pan jeszcze miał z niego dużo, dużo radości. Życzymy bardzo, bardzo radosnych, zdrowych, rodzinnych, pomyślnych, szczęśliwych świąt od nas tutaj jak najbardziej, bo już się święta zbliżają dużymi krokami. Mikołajki już zaraz. Także wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie za słuchanie naszej audycji i oczywiście również zapraszamy w przyszłości.
Katarzyna Bellingham, opis kaktusa państwu przedstawiła. Życzenia dla pana Włodka, oczywiście, do którego się dołączamy. A teraz, jak tam po warsztatach?
Wspaniale.
Tłumy zjechały.
Na warsztatach było naprawdę fajnie, wypełnione były po brzegi. Tak nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Także dziękujemy serdecznie za wzięcie udziału. I oczywiście naszym słuchaczom również, bo tam było sporo osób, którzy nas słuchają. Wszystkich ich bardzo serdecznie pozdrawiam. Bez znaczenia, czy słuchają nas dzisiaj, czy nie. Mikołajkowo od nas tutaj z Radia Gdańsk. No i cieszę się, bo wszyscy pojechali do domu z pięknymi aranżacjami, z pięknymi wieńcami. I wszyscy tak skrzętnie pracowali nad tymi swoimi wianuszkami. Bardzo taka cisza była jak w laboratorium i bardzo szybko pokończyli, więc wiele osób jeszcze do domu zabrało inne ozdoby typu, my tutaj tak śmiesznie nazwaliśmy nasze ozdoby typu zwis. Zwis ozdobny.
To było kiedyś zwis męski,
tak.
Ozdobny. Krawat
tak
się nazywało.
To właśnie nie był ten męski, tylko to był zwis ozdobny świąteczny. I taka bardzo prosta ozdoba na święta, drodzy państwo, naprawdę też tak łatwo wykonać w 3 sekundy. Wystarczy kilka gałązek jakiejś zieleniny, czy to jest z jakiegoś iglaka, czy może jakaś inna roślinka. Przywiązać do sznureczków na takiej dłuższej, jakieś powiedzmy no 80 centymetrów takiej długości sznureczek. Gdzie niegdzie pomiędzy nimi dowiązać można szyszkę, jakąś ozdóbkę choinkową i naprawdę takie zwisy są bardzo łatwe w wykonaniu. I można je albo podwiesić pod wianki, bo bardzo często były właśnie na dole zwisały. Potem będą bębnić w drzwi, jak te wianki będą, jak te drzwi będą otwierane i zamykane, bo większość tych wianków jednak będzie na drzwiach wejściowych do domów, więc na pewno to też będzie dużo radości sprawiało, szczególnie psom. Mój pies na pewno będzie za każdym razem szczekał, jak ktoś będzie bębnić w drzwi. Ale takie zwisy również można podwiesić pod jakimiś girlandami, pod wiankami, które są podwieszone pod sufitem, nad stołami. Naprawdę, pomysłów 1500, 1900.
Ale to nie jest jeszcze pierwszy etap relegowania choinki, która uchodzi za tradycyjnie. Święta nam się kojarzą z tradycją, natomiast jeśli chodzi o choinkę, to to jest akurat bardzo nowa tradycja na ziemiach polskich. Stosunkowo przynajmniej bardzo.
To znaczy, u mnie na przykład w domu, przyznam się bez bicia, na parterze nie mam za bardzo miejsca na choinkę. Ja mam w domu dwa rozrabiające psy, mam męża ogrodnika, mam dziecko 7-letnie i tak troszkę nie mam miejsca na choinkę. Bo
kto jest największym zagrożeniem dla choinki? Mąż Andrew, dwa psy, czy 7-letnie dziecko?
Wszystko naraz. Jeszcze mam, na pewno mam myszy również, które, o których nie wiem dokładnie jakich ilościach, ale u mnie troszkę ta choinka nie ma miejsca na parterze. My mamy ją na pierwszym piętrze, no bo chcemy mieć choinkę, wiadomo, ze względu na dziecko, ale właśnie te wszystkie ozdóbki, które też są wykonywane albo z jałowców, czy ze świerka, czy sosy, no cokolwiek. Ja akurat zawsze bardzo nakłaniam, żeby brać to, co jest w ogrodzie. Nawet przecież może być mirt. Co, że mirt się używa na komunię? Może być bukszpan. Co, że bukszpan się używa na święta wielkanocne? To wszystko jest fajna zielenina. Można układać jakieś takie bukieciki, potem ze sobą wiązać właśnie albo w girlandę, albo w takie zwisy z rozmarynu, z szałwii. Cokolwiek macie państwo w ogrodzie, można spokojnie do domu przytaszczyć i na tą zimę zawiesić. Albo właśnie na zewnątrz, albo w środku. Wiadomo, że wszystkie ozdoby, które będą w mieszkaniu czy w domu, no to one troszeczkę szybciej się zasuszą i, no i umrą. Ale na przykład no, owoce głogu. Teraz jest tych owoców bardzo dużo. One no, nie tylko nadają się dla ptaszków, można więc je podwieszać na karnikach w ogrodzie, ale również właśnie bardzo długo wytrzymują nawet w mieszkaniu jako ozdoby. Także polecam takie naturalne, a niekoniecznie masowej produkcji.
Krótka przerwa, 603-06-06-06, telefon dla państwa. Katarzyna Bellinga w studiu Radia Gdańsk. Pani Beata pisze: dziękuję pani Kasiu, dzięki pani dokarmiam moje ptaki na balkonie rozdrobnionym chlebem, słonecznikiem i smalcem. Dziękuję Beata, pozdrawiam.
Super pani Beata, my właśnie też żeśmy zrobili takie przysmaczki.
Koniecznie. Chleb, słucham? Chleb. Niektórzy mówią, że z tym chlebem to żeby nie przesadzać, bo tam sól jest w chlebie.
Oczywiście na pewno pani Beata kupuje chleb na zakwasie, razowy, jakiś taki super zdrowy. I oczywiście też musi być, albo piecze sama. I oczywiście musi być też ten chleb zawsze w połączeniu z wilgocią. Nie może być suchy przede wszystkim. Także bardzo
suchy
fajnie.
Suchy chleb to dla konia.
Dokładnie.
Przyjdzie pan w ortalionie i beret z antenką i steczką pod pachą.
No, niestety do nas nie dociera. Szczególnie, że no, u nas jest naprawdę zima. Chciałam tutaj troszeczkę
biało
powiedzieć. No, na wieżycy jest po prostu jak w Alpach. No, coś niesamowitego. Trochę strasznie dlatego, bo to wszystko pyka, pęka, spada. Ja nie wiem, tak zawsze się martwię, że mi na samochód, na szybę spadnie w końcu jakiś kawałek lodu z jakiegoś drzewa i nie dojadę do tego radia.
Taki razowy uściśla pani Beata. Razowy.
No pewnie, ja wierzę w panią Beatę. Ja wiem, że pani Beata robi rzeczy porządnie. Ale my właśnie w ten weekend też zrobiliśmy sporo fajnych przysmaków dla ptaków i niektóre są nasze szyszce, także tak powiem, tak oklejamy tą szyszkę tymi przysmakami, bo one są, jak się ten smalec troszkę stężeje, to one są takie, prawda, plastyczne ten pokarm. Również można zrobić na przykład, póki jeszcze jest troszkę bardziej rozpuszczony ten smalec, bardziej taki płynny, można to wszystko zmieszać i wlać do...
Nasionka wysypywać.
Oczywiście wszystko trzeba zmieszać i z nasionkami. Można kupić taką specjalną mieszankę dla ptaków, tam jest dużo różnych nasionek i to potem ślicznie wygląda. Mój mąż Andrzej rozdrabnia zawsze nasionka łuskane słonecznika, dlatego, bo staramy się tym ptaszkom, żeby to była zapewnić taką karmę wysokoenergetyczną, żeby one nie musiały za bardzo tam się, że tak powiem, męczyć. Szczególnie malutkie sikoreczki, które są, niektóre są naprawdę malutkie. Niech one już się tutaj nie męczą, niech sobie biorą ten pokarm. Oczywiście wiadomo, że trzeba pozwolić ptakom, żeby same też pracowały, dlatego zawsze obok wisi karmik z czarnymi, niełuskanymi słonecznikami.
Jakby ktoś mówił, nie mam tyle pieniędzy, to powiem dla ułatwienia, jak się pójdzie na targowisko, to za 4 zł można kupić niełuskany czarny słonecznik.
Może to naprawdę nie jest takie strasznie drogie. Ja dla psów karma jest o wiele droższa. Ja zawsze idę do centrali nasiennej w Kościerzynie.
A psy tak pięknie nie śpiewają.
No, psy to w ogóle nic nie robią. Teraz moje psy to tylko i wyłącznie zalegają na kanapie.
Audycja o psach i kotach w Radiu Gdańsku, wzorki.
Ale one są bardzo blisko ogrodów, prawda? Zawsze jakoś do nich w ich kierunku się zwracamy. Ale ptaszki jak najbardziej można właśnie wypełniać kubki plastikowe, tylko trzeba uważać, żeby ten smalec nie był zbyt gorący, dlatego, bo kubeczki mogą się po prostu rozpuścić. Wypełniamy kubeczki plastikowe takim pokarmem i do takiego kubeczka można do czasu stężenia wcześniej włożyć na przykład kawałek sznurka, końcówkę sznurka, więc potem jak zdejmiemy kubeczek, bo można go albo rozciąć, albo troszeczkę podłożyć pod gorącą wodę na chwileczkę i go ściągnąć łatwo. I oczywiście to są takie śliczne dzwoneczki, które też można zawieszać gdzieś w ogrodzie. To jest ładnie i bardzo pożytecznie.
Zachęcamy do karmienia i tutaj mamy pytanie interwencyjne.
Dobrze.
Pani Małgosia, Emergency. Dzień dobry, pani Kasiu, ratunku. Na moich pięknych storczykach pojawiły się białe pajęczynki i klejąca maś, pewnie przeździorek. Jak sobie poradzić bez chemii strasznej?
No niestety można sobie poradzić, to jest niestety normalne, to wiele roślin na to cierpi. Ja pamiętam, bardzo dużo czasu spędzałam właśnie oczyszczając to własnoręcznie, bo niestety własnoręcznie to należy oczyścić za pomocą jakiegoś takiego wacika albo płatka takiego...
Kosmetycznego.
Kosmetycznego. O,
nie używam,
panie,
ale wiem, jak to się nazywa.
Jak to dobrze, że pan wie takie nazwy, zna, ja nie znam, wstyd. Dokładnie, płatek kosmetyczny lub kawałek watki zamoczyć. Może być woda z rozcieńczonym płynem do mycia naczyń. Oczywiście im bardziej ekologicznym, tym lepiej. I takim czymś niestety mozolnie myć te listki. Ja wiem, że może niektórzy z państwa pomyślą, wariatka. Ale prawda jest taka, że jeżeli ma się kilka roślin w domu, to można poświęcić troszkę czasu na to. A poza tym to jest bardzo, bardzo relaksujące. Jeżeli już wiemy, że musimy takie coś zrobić, przeznaczymy sobie na to jakiś czas, usiądziemy delikatnie, będziemy tą roślinę myli, wejdziemy w taką fajną relację też z tą rośliną.
Ja to za tę czułość ona nam się odwdzięczy.
Tak, ja pomimo naprawdę wariackiego życia, bo mam bardzo dużo różnych obowiązków, to bardzo lubię sobie usiąść i właśnie przy takich roślinach się troszkę pobawić. I to niestety jest jedyny sposób, bo inaczej chemia, i to dosyć mocna chemia. Także waciki i do roboty. Ja przyznam, że spędziłam właśnie bardzo dużo czasu ściągając je z cytrusów, bo bardzo często to się zdarza, że one są na cytrusach właśnie w mieszkaniach albo w ogrodzie zimowym po przeniesieniu z dworu, bo na dworzu one sobie są pomiędzy czerwcem, powiedzmy, a wrześniem, a potem są przynoszone do domu i różne choroby na nie napadają. Również Kliwie, piękne kwiaty mają, będą teraz, wiele z nich będzie dopiero wchodziło w stan kwitnienia, szczególnie jeżeli podkarmimy je nawozem potasowym, o którym zawsze tutaj opowiadamy, że zimą te roślinki, które oczekujemy, żeby kwitły w domu, potrzebują troszkę właśnie potasu, żeby im troszeczkę pomóc. Ale one też często są atakowane przez te właśnie takie białe pajęczynki, takie naloty, troszeczkę takie jakby wełniaste, i to niestety trzeba po prostu zmywać. No i taka prawda. No dużo mamy w ogóle pytań, jeżeli chodzi o marniejące rośliny, które są przenoszone do domu z dworu właśnie na ten okres spoczynku zimowego. Tutaj mieliśmy w zeszłym tygodniu pytanie od pana Marcina, którego również pozdrawiamy. Drzewo oliwne w doniczce przywiezione z Czarnogóry gubi liście. Stoi w ogrodzie zimowym, temperatura plus 5 stopni. Dobrze, temperatura plus 5 stopni to jest dobra temperatura na zimę dla większości takich roślin, które nie znoszą mrozów, a które mogą spokojnie rosnąć przez wiele, wiele lat, jeżeli my zapewnimy im takie jakieś schronienie na zimowe miesiące. Drzewka oliwne ogólnie mogą spokojnie rosnąć, nawet w ogrodzie, oczywiście nie w Polsce, chociaż może kiedyś to się zdarzyć.
Klimat się ociepla. Ja widziałem te tysiącletnie drzewko oliwne w Czarnogórze, nomen omen, tuż obok budwy. To robi wrażenie.
Znowu tam, dokładnie. One mogą spokojnie żyć do około minus 10 stopni Celsjusza na zewnątrz. No wiadomo, że u nas niestety temperatury jednak są niższe, więc u nas one muszą być przenoszone do wewnątrz, do ogród zimowy. To już w ogóle jest naprawdę, to jest luksus, dlatego, bo tam jest dużo światła, przewiewność, jeżeli chodzi, bo to nie jest malutka jakaś kliteczka w garażu czy gdzieś, jest przewiew powietrza, jakieś świeże powietrze, bo to jest bardzo ważne dla tych wszystkich roślin, które zimują wewnątrz. No i oczywiście na przykład drzewko oliwne też potrzebuje wilgotnej ziemi zimą. Nie możemy zapomnieć o podlewaniu, nie podlewamy tak obficie i z nawozami, jak robimy to pomiędzy, powiedzmy, majem a lipcem, może początkiem sierpnia, bo później też już trzeba wprowadzać stan spoczynku. Ale zimą podlewamy tylko, żeby ta donica była wilgotna. Nie możemy tego przesadzać. Przesadzać też nie możemy, również same rośliny. Nie możemy przesadzać z podlewaniem i nie przesadzajmy zimą roślin. O tym mówiliśmy też wcześniej. Dajmy im odpocząć.
A da się w warunkach domowych, żeby chociaż jedna oliwka się pojawiła?
Tak, oczywiście, dlatego, bo one nie muszą być cały czas w warunkach domowych. One są na lato, że tak powiem, wynoszone na zewnątrz na pewno, bo one zawsze będą lepiej rosły na świeżym powietrzu. No wszyscy lepiej się czują na świeżym powietrzu, tak samo dzieci, dorośli, zwierzęta i rośliny. Także spokojnie można mieć drzewko, które z roku na rok jest coraz większe, będzie produkowało kwiatki, potem owoce. Nie wiem, czy one jakoś tak dojrzeją do takiego smaku, jak te, które mamy z Grecji, czy z Tunezji, ale na pewno można tutaj fajnie eksperymentować i oczywiście, jeżeli kogoś by naprawdę tutaj korcił,
nie, zawsze zostaje nam to, co mam w dawnej kuchni, takiej PRL-owskiej książeczce, jak sobie radzić. Nie mamy oliwek, bo akurat peweks w naszej gminie nie występuje, należy wziąć niedojrzałe mirabelki i zrobić je w zalewie. No a kapary to wiadomo, zastępujemy
na sturcie. A to jest ciekawostka, że mirabelki, dlatego, bo mirabelki tak, są tak troszkę w Polsce
Oszczawiu
traktowane
tylko
brzydko.
Nic nie pisali wtedy.
Jak?
Oszczawiu nic nie było, bo tylko o mirabelkach w tej książce.
Bo naprawdę mirabelki są w Polsce bardzo popularne. Takie właściwie krzewy, drzewa, nasadzenia często takie zupełnie nikogo nie obchodzące, nie interesujące.
A ustawa przeszkadza.
Pyszne z nich robić
przetwory. Ustawa przeszkadza, bo wystarczy wyjechać na Bałkany, żeby spróbować, jak wspaniale zamienia się mirabelkę w radość życia. Albo w element wprowadzający czynnik magiczny w szarą rzeczywistość.
A co, jakiś pyszny alkohol pewnie.
No, cała rakija Bałkanów. Najlepsza. Czarnogóra, Macedonia, Bułgaria
no
też lubi.
Ja jestem przywiązana do ogrodu i do moich dwóch kur przez cały rok.
Grozowa, czyli winogronowa. No, ale nie o tym mieliśmy mówić.
Dobrze, wracając do drzewek oliwnych, albo na przykład, tutaj do nas pisała pani Beata, Teresa, Piotr, Paweł, wszyscy razem pisali do nas o kufliku, który stoi w piwnicy przy oknie, przy plus 15 stopniach i liście mocno opadają. I to samo pisał pan Marcin, że właśnie te liście opadają, pomimo tego, że no wydaje im się, że zapewniają tym roślinom optymalne warunki. Ale zawsze moment przeniesienia z zewnątrz do wewnątrz roślina odczuje jako stres i ona może gubić liście. Ogólnie rośliny w naturze, które rosną cały czas na zewnątrz, właśnie w Czarnogórze albo gdzieś w jakimś innym ciepłym kraju, one i tak gubią liście. To znaczy one nie gubią liście tak, że one są przez jakiś czas całkiem łyse, tylko one zamieniają liście. Tak jak u nas w naszych lasach sosny też zamieniają liście, swoje igiełki. Na przykład w tym roku, nie wiem czy państwo zaobserwowaliście, ale dużo, na sosnach było dużo takich żółtych igiełek i dużo było troszeczkę takiego stresu, czy moja sosna umiera. One faktycznie zrzucały po prostu igły. Co jakiś czas zrzuca się liście czy igły, żeby nowe wyrosły, bo przecież nie mogą nawet zimozielone rośliny mieć wiecznie tych samych igiełek. Także proszę się nie martwić. Ja myślę, że i ten kuflik, i to drzewko oliwne, jeżeli troszeczkę tych liści zgubi, proszę nadal traktować je jako zdrowe, żywe drzewko, tylko oczywiście kontrolować
regularnie. Bo zaczyna łysieć, to nie powód, żeby go wymienić na nowego, prawda?
To znaczy ono musi naprawdę umrzeć, musi być całkowicie suche. Jeżeli można też sprawdzić, czy drzewo jest, czy drzewko, czy roślina jest sucha, przez po prostu troszeczkę można paznokciem tak naderwać kory bardzo delikatnie i sprawdzić, czy ono nie jest zielone pod spodem, bo jeżeli jest suche w środku, to faktycznie już coś, to już jest koniec drogi, to już nie wskrzeszymy tego.
To zróbmy może króciutką przerwę w tak dramatycznym momencie. Dobrze. Powracamy do państwa opowieści ptasich, także pani Maryla pisze, witam, moje sikorki kochają orzeszki i preferują łuskany słonecznik.
No właśnie, preferują, bo one mają takie malutkie dzióbeczki, to są w ogóle malutkie ptaszeczki, także trzeba o nie dbać.
Trudno trzymać w tych pazurkach, bo jak się oba pazurki weźmie do rozłupywania słonecznika, to się nie ma czym trzymać tego parapetu. Dokładnie. Można spaść.
Dokładnie, ale można różne rzeczy wystawiać dla ptaszków, dlatego, bo nie zapominajmy, że im więcej różnorodnych pokarmów, tym więcej różnorodnie będzie przed naszymi oknami. Jabłuszka, też kosy lubią jabłuszka, tylko zawsze warto je troszkę rozłupać. Nawet orzechy włoskie, tak? Greckie po polsku się to się mówi.
Po polsku włoskie.
Włoskie. Ale też rozłupać. To jest ważne, dlatego, bo oczywiście żaden ptaszek do tego się nie dostanie.
I dostanie się. Gawron i wrona. Co to znaczy często widzimy, kiedy one
tak
latają, prawda, i puszczają na betonowy element. Jak
gawron,
widzą, że spadło
wrona,
na samochód, to mówimy. No, efekt był dźwiękowy, ale efektu w postaci konsumpcji nie ma.
One się dogadają, polecą, wyjmą jakieś kombinerki gdzieś tam i to załatwią.
Uwielbiam obserwować gawrony i wrony, kiedy się dorywają do orzechów.
I trzeba o te ptaki bardzo, bardzo dbać, bo też w Polsce są niestety tak traktowane nie za dobrze, a na przykład w Anglii gawronów, czy kruków, przepraszam, kruków chyba już jest tak malutko, że tam nad każdym krukiem się trzęsą, naprawdę.
U nas też jest mało kruków. No to może i lepiej nie będzie miał nas kto rozdziałać.
Nie będzie on nam tak.
Odwołuję się do literatury. Mamy jakieś pytanie zaległe?
Ja tylko już kończąc o tych drzewkach, które albo roślinach, niekoniecznie drzewkach, to mogą być rośliny zielne albo jakieś krzewy, które przynosimy do domu na spoczynek zimowy, tylko nie denerwujmy się, jak one troszeczkę gorzej wyglądają, czy dostają jakieś właśnie, czy opadają listki, czy dostają nawet jakichś szkodników. Trzeba po prostu ręcznie te szkodniki zdejmować. No niestety, no ja wiem, że to tak brzmi troszkę strasznie, drodzy państwo, ale wiecie, że ja...
Kopciuszek też nie miał łatwo.
Tak jest, że ja nie będę nikogo z państwa namawiać na jakąś straszną chemię, dlatego, bo to po prostu się nie opłaca nam jako ludziom, bo to potem przecież to wszystko wdychamy, nasze dzieci to wdychają, nasze koty, psy. Także zapewnić tym roślinkom, żeby im było jak najlepiej. lepiej, dużo światła. Oczywiście nie takiego słonecznego, tak jak mówię, ale chociaż u nas tego słońca zawsze jest mało zimą. I też jak się uda świeżego powietrza. Jeżeli jest jakiś pogodny dzień, to otwórzmy okna, niech troszkę tego powietrza pomiędzy tymi roślinami przepłynie, żeby one nie miały takiego zastoju, bo wtedy oczywiście wchodzą różne choroby grzybowe. Także proszę się nie martwić, tylko uprawiasz, że tak powiem, te rośliny przy życiu utrzymywać jak najlepiej. Ja chciałam nawiązać troszeczkę do rozmowy z zeszłego tygodnia, bo mieliśmy SMS-a od pana, który chciał uprawiać kasztanowce z kasztanów. I jemu to nie wychodziło. I potem tutaj ktoś pisał, że kasztany wymagają stratyfikacji. Tutaj taka się wywiązała troszeczkę dyskusja.
Jak dyplomy nostryfikacji?
Nie, ale stratyfikacji i skaryfikacji również. I właśnie to jest, faktycznie, ja tak wróciłam troszkę...
Ale możemy przy dzieciach używać tych słów.
Możemy przy dzieciach używać tych słów. Ja tak wróciłam troszkę do mojej edukacji, dlatego, bo ja przyznam się państwu, że ja nie rozmnażam ani drzew, ani krzewów z nasion, bo po prostu robię co innego w życiu, ale jest to bardzo fajne zajęcie. Faktycznie teraz właśnie jest ten okres w roku, kiedy te wszystkie nasiona i z drzew, i z krzewów spadają na ziemię, a oczywiście nie możemy zbierać nasion z drzew, no nie dość, że są wysoko, to nie zawsze są dojrzałe. Zawsze do rozmnażania.
Niektórzy się z tego utrzymywali. Jacek Klej przez lata, kiedy nie mógł innej roboty znaleźć, wspinał się na najwyższe drzewa i pozyskiwał dla lasów nasiona z szyszek. Szyszki to najwyższe, to najlepsze, to najpiękniejsze.
Szyszki to możliwe, dlatego, bo szyszki troszkę inaczej działają niż na przykład nasiona właśnie czy kasztanowców, czy jakichś innych drzew, które zrzucają liście. Jeżeli państwo macie ochotę się pobawić, bardzo fajne też zajęcie z dzieciakami, wyjść, pozbierać jakieś nasiona, które już pospadały na ziemię, przynieść je do domu, oczyścić ze wszystkich jakichś tam patyczków ziemi, listków, oznaczyć, napisać etykiety, dlatego, bo nie zawsze potem pamiętamy, co jest co, a czasami nawet skąd, bo jesteśmy gdzieś tam na wakacjach na Mazurach, czy na Podlasiu, czy gdzieś na Księżycu, nieważne, i przywozimy pamiątkę. Te nasiona przywozimy jako pamiątki i potem bardzo fajnie jest uprawiać rośliny w ogrodzie i przypominać sobie, że ileś tam lat temu byliśmy na wakacjach i teraz proszę, rośnie takie wielkie drzewo, bo jest to osiągalne. Wprawdzie, jeżeli chodzi na przykład o ten kasztanowiec, wprawdzie
pamiątka
odmiany...
z wakacji, jak byłem jedyny raz w Tunezji, to chodził taki pan, którego nazywałem palmowy Habibi i krzyczał ein dinar banan, ale potem jeszcze palmy sprzedawał po jednym dinarze.
Palmy?
Palmy, takie dorodne. Fajnie to wyglądało. Fajnie. Wyszłam taką palmę przywieźć.
Nie, jak ja byłam w Tunezji, to już nie sprzedawali palm, bo bym sobie przywiozła też, jak byłam raz pierwszy i ostatni.
Zawiniętą w dywan palmę.
Tak. W każdym razie odmiany kasztanowca niestety nie uda nam się raczej wyhodować, jak to się mówi potocznie, z nasionka, dlatego, bo odmiany często są szczepione. Ale taki zwykły, normalny, oryginalny kasztanowiec, który przywędrował właśnie do Europy w tym XVII-XVIII wieku, do Polski również, można właśnie pozyskać z nasionka. Także teraz idziemy, zbieramy nasionka drzew, krzewów i później, i co później? I tutaj właśnie pan, który nam przysłał tego SMS-a, robił błąd. Od razu pan te nasionka wkładał do doniczki z torfem czy z piaskiem, nieważne z czym, i chciał, żeby one mu wykiełkowały. Niestety tak nie ma. Dlatego, bo musimy pamiętać, w naturze wszystko dzieje się inaczej. Żadne kasztanowce nie spadną i nie będą od razu kiełkowały. Dokładnie. One z dwóch różnych powodów zrobią to z opóźnieniem. To jest bardzo ciekawe, drodzy państwo. Tak natura zakodowała większość nasion drzew i krzewów i również roślin zielnych. One nie tylko muszą przeczekać ten taki okres zimny, no w związku z tym, że one po prostu może, jak wykiełkują, to od razu się zmrożą, więc w postaci nasiona one przeżyją, ale w postaci już roślinki malutkiej nie przeżyją. I to jest dla nich taka informacja, taki sygnał, że jest zimno, więc one siedzą zamknięte, robi się cieplej i one się rozpuszczają, kiełkują, otwierają swoje łupinki. Ale natura tak świetnie to pomyślała, bardzo często, niestety, ale bardzo, bardzo długo to trwa. A to dlatego, bo one się spodziewają, że zostaną w jakiś sposób przeniesione na bardzo duże odległości. Albo ptaszek zje nasionko i potem zrobi kupkę gdzieś daleko, daleko od nas. Albo one polecą na skrzydełkach, tak jak na przykład nasiona jaworów, tak, klonów. One mogą sobie latać. No nie wiem, jak strasznie daleko, ale bardzo często...
Wiąz też lubi latać.
Tak, i naprawdę, naprawdę można się bardzo zdziwić, na jakie odległości te nasiona tak naprawdę się oddalają. Dlatego, bo nie zapominajmy, że one nie lecą tak sobie tak fru, jak sobie wiatr zawieje. One często się wzbijają dosyć wysoko i potem korzystając z różnych prądów przenoszą się na niesamowite odległości, na wiele, wiele kilometrów. No i to też jest kolejny powód, dlaczego natura tak zrobiła, że one nie od razu kiełkują. No oczywiście człowiek do tego doszedł już dzięki eksperymentom, doświadczeniom, że wie, co zrobić, żeby ten okres uśpienia takiego głębokiego nasionka przerwać albo przyspieszyć. No i tutaj właśnie ta stratyfikacja, o której pisał do nas jeden pan, jak najbardziej. Stratyfikacja, pan Paweł, o już pana Pawła odszukałam, polega na tym, że my ludzie w sposób całkowicie sztuczny, no ale to nie jest jakieś straszne, nie wiadomo co, zapewniamy im ten chłodny okres spoczynku i polega to generalnie na tym, że nasionka przechowujemy w wilgotnym piasku. Musimy im zapewnić oczywiście wilgoć, bo zawsze nasionka wyschną, jeżeli nie będą miały zapewnione wilgoci. Także w chłodnym miejscu może być lodówka, dlatego, bo to takie 5 stopni to jest bardzo dobra temperatura dla stratyfikacji większości nasion. Właśnie w takim piasku wilgotnym albo w torfie pomieszanym z piaskiem albo w ziemi z ogrodu pomieszanej z piaskiem, tylko pamiętajmy, że w takiej ziemi mogą być nasionka jakichś chwastów albo jakichś roślin, które niekoniecznie chcemy, żeby nam wykiełkowały w lodówce, więc warto taką ziemię z ogrodu akurat do celu kiełkowania nasion może wysterylizować. To wystarczy do mikrofalówki włożyć, jak wiadomo, w mikrofalówce wszystko będzie zabite, czy chcemy,
w końcu
czy
jest to uboczny produkt prac nad bombą N.
Dokładnie, albo do piekarnika. No, trzeba to wysterylizować, temperatura minimum 70 stopni i potem w takim podłożu wilgotnym i teraz warto też przykryć to naczynie. Często bardzo fajnie zdają egzamin weki. Stare weki, takie duże słoiki, które właśnie wypełniamy takim podłożem wilgotnym, na to kładziemy nasionka i przykrywamy taką szklaną pokrywą od weka, ale dlatego, bo musimy to co jakiś czas jednak zdejmować, żeby
ale
tam powietrze weszło.
Ale bez gumy i bez sprężyny już tak daleko nie sięgamy.
Bez gumy i bez sprężyny, dlatego, bo te roślinki również będą potrzebowały tlen. One potrzebują tlen, żeby ten sygnał, żeby dojrzeć do momentu, kiedy mogą wykiełkować. I właśnie ten tlen jest bardzo ważny. I niektóre biedne roślinki mają te swoje nasiona tak mocno zbite w łupinkach, i to chodzi szczególnie o drzewa z rodziny z roślin strączkowych, i takie drzewa mogą...
Akacja, robinia akacjowa.
Brawo. Brawo, panie Tomaszu, robinia akacjowa. To tak. Się profesjonalnie nazywa robinia akacjowa. Wiadomo, akacje u nas nie rosną, ale na to się mówi. Tak. Piękne drzewa. Niestety nie są bardzo, bardzo długo żyjącymi drzewami, ale pięknie pachną, pięknie kwitną. Również gledicja.
Smakują w cieście.
Też,
delikatne kwiaty.
To są naprawdę fajne drzewa. Mają tylko kolce, więc trzeba uważać. One będą wymagały jeszcze jednego zabiegu, który jest mniej popularny. I nazywa się skaryfikacja. Ludzie, którzy mają trawniki, wiedzą, co to jest skaryfikacja. Dlatego, bo skaryfikacja to polega po prostu na ranieniu jakiejś nawierzchni, jakiejś powierzchni, tak? Mechanicznym ranieniu jakimś narzędziem. No my tutaj nie będziemy za bardzo nic ranić, dlatego, bo to nasionko raczej nam podziękuje, niż nas za to zgani, ale polega to na tym, że po prostu bierzemy jakiś papier ścierny, czy pilnik, czy skalpel i po prostu mechanicznie pomagamy, nacinamy tą łupinkę tego nasionka i pomagamy tym kiełkom się wydostać, tak? Oczywiście w naturze. Takie nasionko spada na trawkę i mikroorganizmy to po troszeczku tą łupinkę tam...
Skaryfikują po swoimi ząbkami, tak niemytymi łapkami tam.
Tak, albo jakieś tam jakieś dzieciątko, jakiś albercik, albo jakieś inne dziecko biega, nastąpi na to, jakimś inne mechaniczne...
Albo trzymamy, nosimy kasztan na szczęście i na różne choroby w kieszeni, jak już spadną, po czym w pewnym momencie wyjmujemy go, patrzymy, o pękł, a to bach, go wrzucamy
tak,
gdzieś tam na grządkę.
Tylko że nie wiem, czy ten kasztan, jeżeli nosimy go w kieszeni, na przykład płaszcz, i ten płaszcz wieszamy w domu, w przedpokoju, ten kasztan po takiej jednej zimie może być już zasnięty niestety. Pamiętajmy, że te nasiona nie możemy pozwolić im wyschnąć. One muszą być cały czas przechowywane w
wilgoci. To ja mam takie jedno podchwytliwe pytanie, bo ja zawsze zadaję to pytanie w przypadku każdej działalności. Po co? Czy nie lepiej poczekać na wiosnę i przejść się w okolicach kasztanowców, tam gdzie rosną takie małe właśnie kasztanowce, wypuściły pędziki, wziąć takie małe, taką łopatkę małą i sobie sadzoneczkę wykopać i przenieść do
Pewnie, że tak. I jak najbardziej. Zawsze
siłami natury.
Zawsze trzeba się kierować naturą, ale nie wszystkie rośliny i nie do każdego biznesu faktycznie można, można tak... No faktycznie kasztanowiec to akurat jest łatwa sprawa, również dąb. Tak
przecież
jest.
Ten żołądź, który wypadł tam, nigdy nie wiem, no ale nieistotne. Wiedzą ci, którzy się zajmują dębami.
Ale są inne rośliny, które ja pamiętam właśnie w szkole, jeszcze jak byłam na Czyżewskiego, żeśmy właśnie pozyskiwali nasiona z takich innych krzewów, jak berberys, jak głóg, jarząb, jarzębiny różne, kalina. No po prostu trudniej jest gdzieś tam na wiosnę iść i poszukać tych kiełkujących krzewów. Dlatego łatwiej jest pozyskać jednak takiego baldacha, takich nasion i samemu to sobie w domku zrobić.
Klonów eksperyment. Nie trzeba pozyskiwać, bo atak klonów jest zawsze w okolicy klonów.
Jest zawsze. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten, bo są też nasionka, mówiliśmy dotychczas o nasionach drzew, które są w takich łubinach dosyć mocnych, są twarde w środku, ale są też nasiona właśnie czy berberysu, czy jarzębiny, czy derenia nawet, czy no wielu, wielu krzewów, które są w takiej otoczce, takiej troszeczkę no mokrej, tak? To nie jest suche nasionko, więc te nasionka trzeba koniecznie też oczywiście poczekać do dojrzałości i potem włożyć do sitka i bardzo porządnie pod bieżącą wodą zmyć tą otoczkę taką. To jest taka glutowata, galaretowata otoczka mokra, która im po prostu pomaga w tej wilgoci przetrwać jak najdłużej. No my musimy tą otoczkę zmyć, nie tylko dlatego, że potem te roślinki nam mogą, te nasionka mogą nam gnić, ale też dlatego, bo w tych otoczkach jest specjalna substancja, która hamuje kiełkowanie tych nasion. Więc one dopiero faktycznie będą kiełkowały wiosną, kiedy te nasionka pospadają, te otoczki glutowate, galaretkowate znikną i również ta substancja, która hamuje kiełkowanie, zniknie.
Także... A buczyny też zbieraliście na sadzenie buków?
Nie, buczyny zbieraliśmy dla dzików.
Nie miały halucynacji po tym?
Nie wiem, niestety. Tego nam nie powiedziano.
Bo piszą, że trzeba bardzo uważać, a w dzieciństwie to był jeden z naszych ulubionych przysmaków, zwłaszcza, że przysmaków generalnie nie było.
Buczyna? A w jaki PRL-u. Sposób?
Rozgłupywaliśmy i jedliśmy i tak Włocha, te orzeszki, starając się jak najmniej tych włosków skonsumować.
Ale ile to
mało
się zje,
bo to więcej roboty prac, niż dokładnie. Jedzenia. Ale głód, no, człowiek rósł wtedy szybko, młody był.
I co, była halucynacja potem?
Nie, więc potem właśnie się zdziwiłem, że czy ktoś mógł mieć. Ale wracając do tych, czy nie lepiej poczekać po prostu
no
na
tę wiosnę? Tak jak mówię, z niektórym jak najbardziej, na pewno lepiej poczekać, bo ale niektóre to po prostu, no nie wiem, czy by się udało tak znaleźć jakieś siewki,
to
kaliny.
Moje poczekiwanie dotyczy kolejnego pytania od pani Gosi, która ma problem, bo tutaj mówimy o tym, co robić, żeby rosło, a pani Gosia pyta, co robić, żeby nie rosło, bo...
A co?
Drogie Radio Gdańskie, pani Kasiu, ja też potrzebuję pomocy. Moje tulipany, jesienią posadzone do donicy, zimujące na tarasie, już zaczynają rosnąć. Miały być dekoracją na Wielkanoc, a nie na Boże Narodzenie. Co zrobić, żeby zatrzymać ten proces?
Rozumiem, że one są na zewnątrz, tulipanów. Tak?
Tak, w donicy na zewnątrz. Przykryć, światło im odebrać.
To znaczy, nie, one, no niestety nie można... Jest temperatura na zewnątrz taka, jaka jest. Jeżeli przykryjemy, to zrobimy tak, że będzie jeszcze cieplej.
Ta noc ma być może nie wszędzie na plusie, ale tak jak widziałem do końca tygodnia, ma niemal to temperatury ciepło. Mają być coraz wyższe.
No ma być bardzo ciepło. Słyszałam, że nawet do 8 stopni tak. Ma być na Pomorzu. Oczywiście nic pani z tym nie zrobi, bo nie może pani tego włożyć za przeproszeniem do lodówki, takiej doniczki, ale można, na razie nic nie trzeba ingerować w naturę. Na razie niech będzie tak, jak jest. Bardziej bym się martwiła w momencie, kiedy faktycznie przyjdą te mrozy, a tulipany już wyszły. Jeżeli to są listki, to nie będzie żadnym problemem. Dlatego, bo listki nie kwitną. Gorzej będzie, jeżeli powychodzą już pędy kwitnące, pąki, to wtedy one mogą bardzo mocno dostać porażenia od niskich temperatur.
A
bo w końcu zimy
coś się
jeszcze
stanie? Czy listek obumrze i nowy listek się pojawi w to miejsce, jeśli już?
Nawet jeżeli się nie pojawi nowy listek, to nie są szanse, że wtedy nie zostanie w ogóle naruszony pęd.
Będziemy mieć samą łodyżkę z kwiatkiem na końcu, bez listków.
Ale nie, ja myślę, że nie trzeba się tym martwić i trzeba po prostu zaradzić na to. Jeżeli faktycznie prognozy pogody będą wskazywały na to, że zacznie się robić wreszcie prawdziwa zima, bo to jest tak zimniej, cieplej, zimniej, cieplej, to wtedy ja myślę, że dobrze by było, żeby pani Gosia, dobrze mówię, pani Gosia, prawda, kupiła na przykład albo gdzieś zebrała jakiś stroisz i obłożyła te pędy wychodzące już tulipanów jakimiś takimi, czy świerkami, czy z jakimiś jodłami, nie wiem, czy jakimiś tujami, nie wiem, do czego pani ma dostęp, ale wtedy je okryć, raczej nie martwić się teraz, kiedy one wyrastają, bo ich pani nie zahamuje, tylko właśnie okryć to, co wyjdzie na mrozy. No, może będzie dużo śniegu, nie? No nie wiem, czy do pani na balkon, czy na taras dociera śnieg, jak pada, bo śnieg jest najlepszą izolacją jednak od mrozu. Ale można tym tulipanom pomóc właśnie przez albo zakrycie ich później jakimś stroiszem, albo nawet białą agrowłókniną.
Biała agrowłóknina. Pan Andrzej, mam w ogrodzie na murku w pojemnikach 6 niewielkich golterii rozesłanych. Co należy zrobić z nimi na zimę? Golteria.
I to jest, w donicy,
w
tak?
donicach. 6 na murku w pojemnikach, w ogrodzie.
No ja zawsze mówię, że jeżeli pan ma ogród, to najlepiej wszystkie, jeżeli pan chce zatrzymać, żeby one były w donicach, zatrzymać je, to najlepiej je zadołować i przetrzymać jednak w gruncie, tak? W ogrodzie. One wtedy najlepiej przezimują i też można przykryć właśnie jakimś stroiszem czy czymś takim. Ale nie wiem, czy pan chce to wysadzić, czy co pan by sobie chciał z tym zrobić na przyszłość.
To nie pisze pan, Andrzej, co z tym chce zrobić.
Na murku w donicach.
Tak. Na murku w donicach 6 niewielkich golterii. Ja tu odpisuję w tym czasie panu Marcinowi, który pytał o to drzewko oliwne z Czarnogóry i pyta teraz, co z tego wynika, że nie usłyszał, ale ponieważ mamy taką tradycję, że programy są powtarzane w nocy dla tych, którzy nie mogli słuchać, w związku z tym zapraszamy to już tak, że panu Marcinowi odpiszę, ale państwa informuję, że o godzinie 1 w nocy, czyli dzisiaj, godzinę po północy, zapraszamy na powtórkę programu i wtedy, jeśli czegoś, coś umknęło, to możemy odsłuchać.
Ale również można zawsze odsłuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk, wejść w zakładkę Ogrodniczka w Radiu Gdańsk i tam każda audycja jest z możliwością odsłuchania. Także, a jeżeli państwo nie macie możliwości odsłuchania, to znaczy, że coś jest nie tak z przeglądarką, bo też tak mi się zdarzało, ale to można wszystko naprawić, można to wszystko odsłuchać. Także zapraszam serdecznie również do słuchania audycji z zeszłego roku o tej porze, w listopadzie, w grudniu, żeśmy też się spotykali i też mieliśmy podobne problemy. Także im więcej wiedzy, myślę, że tym lepiej dla wszystkich. Ale wracając do tej golterii, no ja sobie tak wyobrażam, że ona teraz jest ozdobna, ona teraz ma owocki i pewnie pięknie wygląda. Może można by było ją wysadzić do ogrodu faktycznie, ale ja ogólnie nie lubię już wysadzać nic z donicy o tej porze roku do ogrodu, dlatego bo one niekoniecznie, te rośliny, zdążą jednak się zaadoptować, zakotwiczyć swoim korzeniami, dlatego bo jednak mogą przyjść mrozy i taka roślina może nam łatwo zmarznąć, ale no można spróbować przykryć właśnie stroiszem, bo ona jest piękna. No nie wiem, czy ona tak na przyszły rok też będzie panu pięknie owocowała, dlatego, bo to są chyba jednak rośliny, które są specjalnie uprawiane właśnie na rynek, taki ozdobny, bardziej się kupuje potem, że tak powiem, niestety, ale wyrzuca, ale to nie wiem, jakie pan ma możliwości, czy do ogrodu faktycznie czy do donicy.
Pani Aśka pisze, że ma w ogrodzie całkiem bujne, zielone części hiacyntów.
No ja mam, ja też mam w ogrodzie właśnie szafirki, ale moim zdaniem szafirki co roku o wiele wcześniej wysyłają, że tak powiem, liście, a potem dopiero na wiosnę, po tym takim okresie naprawdę chłodnym, one to potrafią zrozumieć, bo jeszcze nie było takich chłodów zimowych naprawdę, bo to musi być poniżej zera ta temperatura również w dzień przez jakiś czas, bo chyba na razie w nocy spada temperatura poniżej zera, a w dzień jednak jest na plusie, chociażby to 0 czy 1, ale jest na plusie i rośliny to wiedzą tak naprawdę. Wątpię, że te hyacynty będą wysyłać pani teraz pędy te kwiatowe. One jednak myślę, że poczekają do
ale
wiosny.
Ale powiem, że się wczoraj zdziwiłem, bo na Żławach ziemia tak lekko zmrożona. I to w ciągu dnia w ogrodzie.
No tak, dlatego bo jak jest 0 stopni, to czasami w cieniu mamy. Ona nie ma okazji. Tak jak mówię, na wieżycy jest taki mróz, że jakby to było, nie wiem, w jakimś bajecznej krainie śniegowej.
To jak ale... mróz, to byśmy chcieli, żeby było przywołać sobie ciepłe wspomnienia i w tej sprawie pani Kasia. Znaczy nie pani Kasia, tylko do pani Kasi
do
pytanie. Pani Kasiu, chciałam kupić dwa małe cyprysy, jasnozielony i ciemnozielony. Czy są roślinami wieloletnimi do mieszkania? Pozdrawiam.
Takie malutkie cyprysy, tak. One są takie bardzo delikatne. Można je oczywiście uprawiać w mieszkaniu. Bardzo ładnie wyglądają na święta. Można z nich zrobić taką jakby choineczkę. Ale jak z każdą rośliną, to podobnie jak rozmawialiśmy, czy o drzewku oliwnym, czy o innych jakichkolwiek roślinach, które tutaj zimy u nas niestety nie przeżyją na zewnątrz. No trzeba po prostu je na lato wystawiać na zewnątrz, a zimą wewnątrz i troszeczkę więcej po prostu pielęgnacji przeznaczyć, regularnie sprawdzać, czy nie ma żadnych szkodników.
To jeszcze kończąc pytanie pana Andrzeja, który pisał o tych 6 niewielkich golteriach rozesłanych. On po prostu chciałby je mieć w takim samym stanie w tych pojemnikach, mieć na wiosnę.
W tych pojemnikach mieć na wiosnę. No to wtedy trzeba zadołować pojemniki i przykryć stroiszem albo białogrowników agrowłókniną. Koniecznie niczym takim strasznie zabierającym światło, żadnych plastików, żadnych mat, dlatego, bo to jednak ma zimozielone listki długo, które potrzebują fotosyntezowania. Właśnie ja tylko tak bardzo szybciutko chciałam wrócić do tych okryć. No wiadomo, że to już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, żeby nie używać worków i jeszcze tak mocno ściskać drutem czy jakimś sznurkiem, że te rośliny w ogóle pod spodem nie mają żadnego przewiewu powietrza, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo zła rzecz dla rośliny. Ale też ja powiem szczerze, że jest jeszcze niekoniecznie czas. Naprawdę powinniśmy pozwolić tym roślinom troszeczkę zaznać takiego zimna, dlatego, bo no, jeżeli tak nie ma w ciągu dnia temperatur minusowych, to jeszcze nie jest taka panika, jeżeli chodzi o przykrywanie roślin. Jeżeli podczas dnia będzie -4, -5 przez kilka dni, no to wtedy faktycznie trzeba pomyśleć o tym przykrywaniu. Dlatego, bo pamiętajmy, że takie rośliny, które nie zniosą takiego zimna jak -3, -2, -4, no to te rośliny nawet okryte nie zniosą w Polsce zimy, tak? Także to nie ma co się oszukiwać. A te rośliny, które znoszą, które są przykrywane na ziemię, one po prostu nie mogą znieść -20 czy -15 stopni, ale takie do -10 spokojnie. Także trzeba po prostu też uważać, żeby tych roślin za wcześnie nie przykrywać. I to samo na wiosnę, żeby zbyt późno nie zdejmować tych okryw.
Katarzyna Bellingham powróci ani za wcześnie, ani za późno, czyli za tydzień o tej samej porze. Przypominamy, że powtórka programu po północy o godzinie 1:00. Ważna informacja od naszych słuchaczy okraszona zdjęciem dramatycznym. W Wiślińce pali się stara szopa i jest utrudniony przejazd na trasie Przejazdowo-Pruszcz. Dziękujemy za te informacje i spotykamy się o tej porze za tydzień w gronie miłośników roślin, ptaków i wszystkiego, co żyje i krzywdy nikomu nie robi.